Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie nie wiadomo, kiedy to oglądacie. Chciałem powiedzieć krótko. Teraz my. Andrzej Morozowski, Tomasz Sekielski. Dawno nie siedzieliśmy razem w studio.
Dawno. Właśnie żeśmy przed chwilą wspominali, jak to było.
Tak naprawdę to jest oczywiście Sekielski Online, ale chciałem tak zacząć i przypomnieć tym, którzy jeszcze pamiętają. 11 lat temu się
rozszyliśmy
i skończył się program Teraz My. Powspominamy oczywiście ten program, ale zaprosiłem Andrzeja jako człowieka, który no, jak mało kto zna się na polskiej polityce, też ma swoje przemyślenia na temat dziennikarstwa. No wiesz Andrzej, codzienny program, który jest jednym z najbardziej oglądanych programów w TVN24, chyba się nie mylę.
Nie wiem, czy widać, że spłoniłem raka.
Buraka!
Też.
No bo jesteś chyba jednym z najbardziej oglądanych. Twój program tak jest.
Rzeczywiście tak. Znaczy w TVN24
tak, oczywiście. Tak. Więc masz właściwie codzienny kontakt z politykami i wiesz dużo. I zacznę od tego, emitujemy tę rozmowę kilka dni po nagraniu, bo to jest nagrany program i być może już będziemy wiedzieli, czy Donald Tusk wsiadł na białego konia, tudzież osła, tudzież rower, no cokolwiek, wjechał do polskiej polityki.
Niektórzy mówią, że to jest część polityków PO, którzy wsiadają na Donalda Tuska i chcą wrócić.
Na Donaldzie.
Tak, na Donaldzie.
Nie wiem tylko, czy da radę. Ma swoje lata, jest w dobrej formie, ale wiesz, słuchaj, no wiesz, bo być może widzowie nas rozliczą z tego bardzo szybko i będzie zupełnie inaczej niż my teraz sobie pogadamy, ale popróbujmy powróżyć, co? Jak według ciebie
Słuchaj, moim będzie? Zdaniem się nie da z jednego prostego powodu. Są w Platformie dwie frakcje i one ze sobą walczą. Czyli jest frakcja Trzaskowskiego. Trzaskowski nie chce się zgodzić na to, żeby Tusk mu zabrał całą chwałę. Trzaskowski uważa, pewno słusznie, że to on jest dzisiaj najpopularniejszym politykiem no tego nurtu antypisowskiego.
Prawda? No bo jest, tak wychodzi z badań.
On się sprawdził w wyborach. 10 milionów głosów. Nikt tyle nie zebrał. I oczywiście odłóżmy teraz na bok, że to są specyficzne wybory, prawda? Czyli, że poszły na niego głosy, które normalnie idą na lewicę, które normalnie idą na Hołownię i tak dalej.
Ale
on ma poczucie, że wziął 10 baniek. 10 baniek wziął. Nikt tyle nie wziął z tej. No i teraz zaczął ten projekt Campus Polska i to mu świetnie idzie. Ludzie, mówi, rozpoznawają go na ulicach, gratulują mu, mówią, że będą chcieli na niego głosować. I Trzaskowski może nie wprost, ale jego ludzie bardziej wprost mówią, jeśli Donald Tusk wróci, przejmie Platformę, no to my się wtedy będziemy tworzyć coś własnego.
No dobrze, ale z tych twoich przesłuchów, bo pojawiła się informacja, że
i to ludzie Tuska mówią tak,
że
tak,
kilka
tak
dni
będzie.
Temu
Ludzie Tuska mówią, tak będzie.
Ale nie, chodzi mi o co innego. Kilka dni temu spotkał się Tusk z Budką.
Tak.
I pojawiły się prasowe informacje, że Budka zgodził się abdykować.
Budka twierdzi, że to jest wszystko nieustalone, że to są wszystko plotki.
Dostał taką propozycję według twoich informacji?
Nie jesteś w stanie tego z niego wyciągnąć. Nie jesteś w stanie tego się od niego dowiedzieć, tak naprawdę. Mówię ci jeszcze raz, są dwie frakcje, każda lobbuje, czy każda spinuje na swoją korzyść. Czyli ludzie, którzy chcą powrotu Tuska, będziesz się śmiał. Czyli na przykład Chetyna, Grzegorz Chetyna, który został przez Tuska odsunięty na boczny tor, a nawet się mówiło, że kiedyś zostanie wyrzucony, tylko Tusk pojechał do Brukseli, już nie zdążył tego dokonać, prawda? To teraz tym rzecznikiem jest właśnie Schetyna. To jest główny rzecznik
powrotu. No wiesz, bo przez lata ten tandem Tusk-Schetyna, gdzie Tusk był twarzą i takim frontmanem, a Schetyna był tym karbowym, który wiesz, trzymał w ryzach partię w terenie, tam ustawiał różne rzeczy, to dobrze funkcjonowało
tylko
przez lata.
Tylko, że teraz to powinno być tak, że takim Tuskiem powinien być Trzaskowski, a Schetyną powinien być Tusk. Bo inaczej to nie wypali. Trzaskowski ma dzisiaj popularność, udowodnił, naprawdę. Tomek, uwierz mi i zobacz, Tusk wyjechał 7 lat temu. Twoja córka pewnie go w ogóle nie pamięta, rozumiesz, jako polityka.
No raczej
czyli,
nie.
Czyli rozumiesz, ludzie, którzy będą głosować na niego, na Tuska, mieli 11 lat, jak on wyjechał. Co oni wiedzieli wtedy,
którzy mieliby zagłosować?
Tak, mieliby zagłosować. Mieli 11 lat, rozumiesz?
Ale nawet to, jak mieli 15, to, oni... wiesz, to nie jest wiek, kiedy ktoś się mocno interesuje polityką.
Ale oczywiście, że nie. Chociaż dzisiaj ta młodzież, wiesz, bardziej idzie, się tym interesuje.
No nie wiem. Przeglądałeś kiedyś, co młodzież przegląda w internecie?
Wiesz co, ja rozmawiam z takimi młodymi ludźmi. Wiesz, że jestem już w wieku takim, że właściwie wnuków się mogę spodziewać. Anegdota. Spotykam się z kolegami z Radia Z, znasz ich zresztą, młodzież ode mnie o 15 lat młodsza. No i kiedyś, wiesz, o czym się rozmawiało, o wódce, o dziewczynach, no, o piłce, a teraz kto pierwszy zostanie dziadkiem.
I jak obstawiasz?
Na pewno nie ja.
Ale Andrzej, ja tutaj zdradzę wielką tajemnicę i możesz mi tego nie wybaczyć, ale słyszałem, że twój syn wyrósł na prawicowca.
Znaczy nie zupełnie, wiesz, on jest narodowy, to znaczy on uważa, że naród polski jest najwspanialszym narodem na świecie, a Polska jest najwspanialszym krajem na świecie. I najlepiej by było, gdyby Polska była mocarstwem i Polacy rządzili całym światem. No i wtedy byłby dobrobyt, wszyscy byliby zadowoleni, zachwyceni.
Jak ty na to
nie
patrzysz?
Nie wiem, skąd tu się to bierze, ale sam wiesz, że ja nie jestem takim optymistą, jeśli chodzi o Polaków. Lubię Polaków, lubię siebie, lubię ciebie, wszyscy jesteśmy Polakami, ale nie darzę, wiesz, aż takim zaufaniem na przykład naszych polityków polskich.
Ale rozumiem, że w takim razie głosuje na polityków konserwatywnych.
Nie,
tak?
Nie. Tutaj nie. To,
nie
to,
pozwalasz
nie,
mu.
Nie. Wiesz co, on sam nie, bo to nie jest taki propisowski konserwatyzm. Nie. Czy na przykład taki jak ta Konfederacja. Chociaż niektóre rzeczy takie rzeczywiście prowolnościowe, to mu się w tej Konfederacji podobają. No ale to wiesz, to jest moim zdaniem kwestia internetu, dlatego że internet jest prawicowy, a on jest, wiesz, zapatrzony, znaczy no siedzi w internecie jeszcze przez pandemię bardziej, więc podejrzewam, że to, ale wiesz, pracuję nad młodym człowiekiem.
Chyba za późno. Ile Janek ma już lat?
97 rok urodzenia, 24.
No to już nie popracujesz, Andrzej. Moje dzieci są ciut młodsze i już też widzę, też. Że...
A którą stronę?
Słuchaj, Julka jest liberałką, feministką, ale nie radykalną feministką, jeśli wiesz, co mam na myśli. A z kolei Łukasz jest światopoglądowo liberałem, natomiast wiesz, obserwuję z zaskoczeniem, że wiele rzeczy też właśnie z Konfederacji mu się podoba.
Młody właśnie, mężczyzna, tak.
Wiesz, te takie hasła, że państwo nie powinno się wtrącać we wszystko, że wolność gospodarcza, że nie dawać nic za nic, tylko wspierać tych, którzy są kreatywni,
to
którzy pracują.
Mężczyźni, tak, bo na nich głosują młodzi mężczyźni, bo oni uważają, że wiesz, świat jeszcze przed nimi, żadnych
poradzą
sami, tylko im nie przeszkadzać. Tak. Ale wracając, słuchaj, do Tuska, no to właśnie widzisz, nic nie wiadomo. Ja uważam...
Ale też ci powiem, nie wiem jak dla Janka, twojego syna, ale dla moich dzieci Tusk jest, to jest no name.
No tak, tak. Znaczy, no wiesz,
znaczy oni wiedzą, kto to jest, natomiast
dla Janka nie, bo
żadnych
Janek
emocji.
Jest trochę starszy.
Ale wiesz, żadnych emocji z nim nie mają.
Tak, nie mają, tak, to prawda. Natomiast wiesz co, jedno jest pewne, oni się muszą dogadać. To znaczy... Tusk bez Trzaskowskiego nie da rady, bo ktoś musi mu opanować partię, bo Trzaskowski na dzisiaj tej partii nie okiełzna. I odwrotnie.
No dobrze, ale czy Tusk schowa swoje ego do kieszeni i będzie pracował na Trzaskowskiego?
To jest pytanie, dlatego że panowie się przestali w pewnym momencie lubić, no bo jeden drugiemu dał po razie, prawda? Tusk coś powiedział o Trzaskowskim, a gdzie jest ta inicjatywa jego, a Trzaskowski coś odpowiedział, a gdzie jest ten powrót, prawda? No i panowie już się przestali tak kochać jak kiedyś. Więc teraz pytanie, znaczy no chyba sobie zdają sprawę z tego, że muszą się porozumieć, że jeśli chcą z tego, znaczy no naprawdę coś z tego zrobić, to muszą się porozumieć, dlatego że tylko tandem Trzaskowski-Tusk jest w stanie wyciągnąć Platformę znowuż jako przeciwnika, który jest w stanie wygrać z PiS-em ewentualnie. No i tylko wiesz, no tu jest też, pamiętasz historię, przecież to jeszcze program Teraz My, jak żeśmy robili i dzwonili do Rokity Wyrzuconego, już pamiętasz?
Opowiem w skrócie, bo nasi widzowie mogą nie pamiętać. Gościliśmy Grzegorza Schetynę. To był rok wyborów parlamentarnych 2007, kiedy żona Jana Rokity wycięła mu numer i wystartowała z list PiS-u.
To jeszcze było przedtem. I wtedy cały czas były rozmowy na temat, dlaczego Rokita się odsunął od Platformy i tak dalej. Jak przyszedł Schetyna mówi, on nie odbiera od nas telefonów.
W ogóle. My zadzwoniliśmy na antenę i odebrała Nelly Rokita, ale to też wam powiem, widzowie, ten program był live, teraz my ci, którzy nie pamiętają, miał milionową tam... Po kilka milionów ludzi oglądało.
3 miliony w najlepszym momencie.
No tam 4 było chyba. Tak. Nawet. I jednego odcinka oczywiście. I my dzwonimy, a jeśli dobrze zapamiętałem tę historię, to Nelly Rokita odbiera i mówi: to oni rzeczywiście dzwonią. Bo oni z kolei z Jankiem oglądali nasz program. I z tego, co pamiętam, to Janek nie podszedł do telefonu.
Chyba nie, masz rację.
Nelly go wołała, chyba, żeby przyszedł.
Tak, chyba nie podszedł. No a w każdym razie Schetyna do dzisiaj się obraził, nie przychodzi do mnie do programu.
Serio?
Tak. Nie lubi mnie za tamten telefon.
Patrz, jaki wrażliwiec. Co, oni są wszyscy wrażliwi.
Tylko, widzisz, wróćmy do tego Tuska. Moim zdaniem Trzaskowski to pamięta. Czyli pamięta, że Tusk jest takim graczem, że nawet jeśli oni wygrają wybory, na przykład w 2023 roku, razem, wspólnie.
To później załatwi go.
To później się okaże, że to jest sukces Tuska i to Tusk jest tak naprawdę...
No, bo chyba... Tusk jest killerem tak naprawdę politycznym.
Tak naprawdę, ale wiesz co, moim zdaniem polityka na tym polega. Zobacz, Jarosław Kaczyński nie ma, no, w partii nie ma...
A co, uważasz, że jesteśmy skazani na partie wodzowskie po prostu?
Obawiam się, że tak. Wiesz, jakoś w jakiś sposób żeśmy nie dorośli do tego, co się dzieje w anglosaskich krajach. No, czyli do takiej wewnątrzpartyjnej demokracji, prawdziwej, wiesz. No,
tak, gdzie jak są, jest gdzie na przykład, są skrzydła tak, rozmaite. Tak.
Tak, no zobacz, co się dzieje u republikanów teraz. Ta partia być może upadnie, ponieważ Trumpowcy walczą z antytrumpowcami.
No dobrze, ale nie masz wrażenia, że Platforma, bo ja czasami mi się tak wydaje, że Platforma idzie drogą SLD. Że nastąpiła pewna zmiana pokoleniowa, która miała dać impuls, tak? Czyli Budka, to młodsze pokolenie polityków przejęło stery. Pamiętasz, w SLD był Olejniczak, Napieralski. SLD zaczęło spadać w sondażach i wielki powrót Millera, który miał postawić na nogi tę partię, już się nie dało. I wiesz, czasami się zastanawiam, czy Platforma nie przekroczyła już tego punktu, że stanie się taką partią, wiesz, 10%, nie? Góra.
Słuchaj, i być może pamiętasz, jak powstała Platforma. Platforma to był bunt.
Przeciwko istniejącym...
Przeciwko, to się nazywało Unia Demokratyczna, prawda?
No na początku...
Profesor Geremek, Mazowiecki, zacne nazwiska.
Znaczy Unia Wolności które, się podzieliła.
Unia Wolności, tak, która przytuliła liberałów, prawda? No i w pewnym momencie liberałowie zrobili bunt, no bo ta partia właśnie się tak obsuwała już, taki
niebyt. No tam był niezły numer z wyborami do zarządu partii, ja pamiętam. Ludzie Piskorskiego i Tuska byli wycinani.
I jakby Tusk... I trzech tenorów, bo to był przecież Tusk, był Płażyński i Rokita.
Olechowski. Rokita wypłynął przy Komisji Śledczej Rywina.
Trzech tenorów stworzyło Platformę i jakby zabrało przecież część i wyborców, i działaczy z Unii Wolności. I teraz prawdopodobnie Trzaskowski może to powtórzyć.
No dobrze, a patrz, Trzaskowski ma gdzie pójść, bo może pójść do Hołowni. A czy może zrobić alians z Hołownią, wyprowadzając część polityków?
To nierealne, wiesz.
Dlaczego?
No bo to są ambicje inne. To są,
wiesz, no dobrze, ale jeśli by ustalili, że jeden gra na prezydenturę, a drugi na premierostwo...
Mogłoby tak być, to masz rację, ale to mi się wydaje mniej prawdopodobnie niż tu, jednak mimo wszystko Tusk i...
No ale sam powiedziałeś, że Trzaskowski zdaje sobie sprawę z tego, że zwycięstwo w wyborach parlamentarnych razem z Tuskiem oznacza de facto, że po tych wyborach Trzaskowski zostanie przez Tuska załatwiony.
Ale nie wiadomo, może wiesz, może się okazać, że on jest lepszym graczem. Nigdy nie wiadomo.
Myślisz? Ja patrzę na Trzaskowskiego, wydaje mi się, że szalenie inteligentny człowiek, umiejący występować, przemawiać, ale jednocześnie
pozbawiony tego instynktu killera, chcesz powiedzieć.
Nie jest makiaweliczny.
Ale wiesz co, do tego się dorasta. Tusk też był taki. Tusk, pamiętasz, jako wicemarszałek Senatu jeszcze, później Sejmu. To był właśnie taki trochę jak dziś Trzaskowski. Do tego się dorasta, więc moim zdaniem Trzaskowski może też do tego dorosnąć.
Że jak poczuje prawdziwą władzę?
Może tak być.
No dobrze, ale czyli co, obstawiasz, że Platforma przetrwa, tak?
Wiesz co, tak, ja myślę, że nie ma innego wyjścia tak naprawdę. Jakby to się, wiesz, jakby to się nie miało skończyć, no, jak patrzę na to z boku, to mówię, wydaje mi się, że na dzisiaj optymalnym wyjściem byłoby, gdyby Trzaskowski był lokomotywą wyborczą, a Tusk opanowywał partię, jakoś by się panowie tą władzą podzielili i spróbowali zwyciężyć właśnie w ten sposób. To jest do zrobienia. Oczywiście ja się zgadzam, że jest jeszcze Hołownia, bo zobacz, przepływy elektoratu to są między Hołownią a Platformą.
Hołownia, no i część niezdecydowanego Hołownia też pozyskał.
Hołownia trochę z SLD, z Lewicy, trochę z Lewicy bierze. Jak Lewicy spada, jemu rośnie.
Swoją drogą Lewica świetnie pograła, co? O, z PiS-em. Świetnie, chłopcy, cudownie. Genialnie. I w sondażach już są poniżej 10, tak? Zdaje się.
To dobrze.
Rewelacyjne. Włodzimierz Czarzasty, moim zdaniem, on dostał tajną misję i ma po prostu już położyć do końca chyba Lewicę. No.
Być może tak się stanie, no jeśli będą dalej chodzić z PiS-em, tylko zobacz, oni próbują wyjść z tego kręgu, który pokazuje, no, Rzeszów.
Tylko wiesz, jak ktoś został złapany ze spuszczonymi portkami, to już się nie da tego odzobaczyć, nie?
No tak, to prawda, ale wiesz co, w polityce jest inaczej. Pamiętasz o Oleksy, który najpierw mówiono, że to on jest Olinem, a potem wiesz, wrócił w... Także wiesz, tak, to się da zrobić.
No tak, tak, ale też
wiesz... Leszek już... Miller, który wiesz, przeszedł przez różne partie, łącznie z Samoobroną.
Oj, to był upadek.
I wrócił jednak. I
to dzisiaj, był upadek.
Dzisiaj mu się pamięta, że wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej.
Dobrze, Andrzej, poplotkujmy o PiS-ie trochę.
Moje ulubione.
Słuchaj, ile jest według ciebie prawdy w tym, że Jarosław Kaczyński jest poważnie chory?
Nie wiem, ale jak patrzę na niego, to widzę, że jest to człowiek, no, już wieku, prawda?
No, ponad 70.
Nie chcę tutaj ageizmu uprawiać, żeby była jasność, bo ja też już mam swoje lata, więc żeby nie było.
Ale ty, słuchaj, ty w ogóle się nie zmieniasz.
Ale czekaj, 18 były urodziny pana prezesa.
Pana naczelnika, czerwca, tak, Jarosława, tak, Polskę, tak, Zbaw Kaczyńskiego.
I to były chyba 74.
Jeśli, no jakoś tak. Liczę,
tak. No więc i moim zdaniem widać jednak po Jarosławie Kaczyńskim wiek i to jest na pewno pewien problem, ale czy on jest bardzo chory, tego nie wiem. Kiedy widzę go na scenie ostatni raz z Kukizem, to jest jeszcze ciekawa kariera.
Powinniśmy
porozmawiać o tym. No to jednak widziałem polityka, który dokładnie wie, co mówi, czego chce. No i nie chcę tu używać takiego określenia, za co trzymał pana Kukiza twardą ręką.
Znaczy ja powiem, za jaja po prostu.
To ty powiedziałeś. A pan Kukiz wokół niego tańczył na dwóch łapkach. To myślę sobie, że to jest ciągle skuteczny polityk.
Nie, ja nie odmawiam, tylko wiesz, zastanawiam się, bo czasami odnoszę wrażenie, jakby te różne takie gierki, które się tam toczą, były właśnie takimi przedbiegami, aby ustawić się dobrze na linii startu, bo za chwilę może być,
że
za chwilę,
tak,
trzeba będzie wybrać nowego prezesa.
Tylko nie ma PiS-u takiego, jaki znamy dzisiaj, bez prezesa. Czyli partii hegemona, partii, która prawda, zawłaszcza państwo, to tego nie ma.
A ty rozumiesz, na czym polega jego w ogóle charyzma? Bo ja nie uważam, żeby on był charyzmatycznym człowiekiem. Wielokrotnie z nimi się spotykaliśmy.
Tak.
I on nie robił na mnie wrażenia, wiesz, kogoś takiego, że wszyscy wokół niego skaczą.
Nie, ale jednocześnie przypomnij sobie te rozmowy z nim. On na pewno był w czołówce, tylko wtedy miałeś profesora Geremka, miałeś właśnie Mazowieckiego jako polityków. Mhm. Czyli no, ludzi, którzy byli high tej polityki. Mm-hmm. I Jarosław Kaczyński jednak był wśród nich. Może o głowę niższy, prawda, ale dzisiaj...
Nie wypomina się wzrostu. Ale dzisiaj żyjemy w czasach, w których nie wolno wypominać wzrostu.
Ja wiem, to przepraszam. Nie chciałem, to nie jest oczywiście o wzroście, tylko o pewnym myśleniu.
Pamiętam, że intelektualnie nie dostawał?
Wiesz co? Nie, Geremek planował...
Wkręcam cię, Andrzej, wkręcam
cię. Ja cię nie znam, Tom, proszę cię. Geremek, rozumiesz, planował 5 ruchów do przodu, a Kaczyński 3, ale dzisiaj masz polityków, którzy planują 1 krok do przodu.
Bo moim zdaniem nawet nie.
A pół kroku, masz rację. No to przy nich Kaczyński jest mężem stanu. Mm-hmm. To jest, rozumiesz, polityk, który... I moim zdaniem, no dzięki temu on tak naprawdę trzyma cały ten interes, czyli PiS, w kupie.
Słuchaj, co odwaliło Kukizowi?
Wiesz co, zaprosiłem po latach naszego, pamiętasz, też gościł w naszych programach.
Janusza Palikota.
Janusza Palikota.
Widziałem, świetna rozmowa. I nie mówię ci tego dlatego, że to ty zrobiłeś, tylko uważam, że to było wreszcie coś...
Palikot,
ale wiesz co, ale przez to, że on był inny, ty też mogłeś sobie porozmawiać szerzej, a nie wiesz, bo często, no nie ukrywajmy, te takie codzienne rozmowy z politykami, to jest pewna lista pytań, które trzeba zadać odnośnie wydarzeń, które miały miejsce. Natomiast z tym Palikotem, wiesz, złapaliście fajny taki dystans do rzeczywistości. No i co ten Palikot?
No i Palikot powiedział, bo go pytałem o to, no mówię przecież, tak, Kukiz powtarza pana drogę. I on odpowiada, no tak, dlaczego tak się dzieje? On mówi, no dlatego, że się pracuje z amatorami. Amatorzy, jeśli no nie ma już dzisiaj miejsca dla amatorów w polityce.
Tylko po co on się ma trzymać polityki, rozumiesz?
Tego też nie rozumiem. Ja myślałem, że to jest kwestia pieniędzy, no ale jak zobaczyłem jego zeznanie majątkowe, prawda, że on ma z tantiem więcej niż...
On nie potrzebuje posłowania, nie potrzebuje polityki.
Nie potrzebuje polityki. Ja też tego nie rozumiem, dlatego że moim zdaniem no stracił właściwie wszystko, to znaczy w takim sensie szacunek wielu ludzi, zainteresowanie.
Nie no, antysystemowiec, który wiesz, zarączkę trzyma Jarosława Kaczyńskiego.
Człowiek, który, ja nie wiem czy ty pamiętasz, ale jak on startował na prezydenta miał 20%, uwiódł 20% wyborców, a dzisiaj ma jeden.
Ale widzisz, bo ludzie wciąż mają potrzebę, aby powstało coś, co jest... co trochę wywróci ten stolik.
I Hołownia to daje, ale wiesz co, to jest, mi się wydaje, wiesz, taka miłość ludzi do polityków, którzy jeszcze w ogóle nie byli w polityce, właśnie do amatorów. I to nigdy nie zniknie, dlatego że pamiętam, rozmawiałem z paroma ludźmi o Hołowni, i mówię, no dobra, ale Hołownia nie powiedział tak naprawdę, jaki on ma stosunek do przerywania ciąży. Czy on się zgodzi, jakby został tym prezydentem, gdyby trzeba było wprowadzić możliwość przerywania ciąży, na przykład do 12 tygodnia na życzenie. Czy on się na to zgodzi, czy nie? I ten ktoś mówi, no jak to? No przecież się zgodził, bo to jest lewicowiec. A konserwatysta mówi, no jak to? Nie zgodził się, przecież on jest, rozumiesz? I ludzie potrafią włożyć w niego...
Ale to oznacza, że jest świetny.
Zgadzam się, tak.
Znaczy, jeśli każdy słyszy to, co chciałby usłyszeć,
dokładnie.
To w przypadku polityka jest rewelacyjna umiejętność.
Tylko jednocześnie, rozumiesz, ponieważ on jeszcze nie rządził, więc ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co on zrobi. I wiesz, i mogą w niego włożyć wszystkie swoje nadzieje. Wiesz, że on załatwi te sprawy, nawet jak o nich nie mówi, to mówią, ale to pewnie on nie załatwi, bo przecież on bardziej jest lewicowy niż prawicowy, wiesz. Lewicowcy tak, a prawicowcy mówią, nie, no przecież on jest tak naprawdę kościółkowy, no to on...
Ja wiem, tylko wiesz co, wydaje mi się, że Szymon, no bo się znamy, przecież nie będziemy udawać, że nie znamy Szymona Hołowni prywatnie, że Szymon, czy też jego otoczenie, przynajmniej próbują postawić pewne pytania, czy też sygnalizują rzeczy, które są na przykład ważne dla młodych ludzi, tak?
Tych, którzy... Zgadzam się, tak.
Ale też, wiesz co, to, że oni poszli w media społecznościowe bardzo mocno i ta komunikacja z wyborcami się opiera o media społecznościowe, ale to nie jest taka tempa komunikacja, jak uprawia, nie wiem, PiS, Platforma, wiesz, tylko to jest interakcja, to jest wciąganie ludzi w pewne działania. To pokazuje, że dzisiaj to jest chyba jedyne ugrupowanie, które wie, że nadchodzi jakby kolejna fala rewolucji informatycznej, bo to jest moja teza z kolei, że za chwilę być może się okaże, nie wiem, co ty o tym sądzisz, że tak naprawdę być może nie będziemy wybierać wcale posłów jako takich, tylko wszyscy obywatele będzie dzień głosowań, będą jakieś ustawy, które będzie przedstawiał rząd do zaakceptowania i będzie, wiesz, oczywiście... Na przykład ograniczony Sejm, bo 460 jest niepotrzebny.
Słuchaj, ale to ja tego już nie dożyję na szczęście.
Dlaczego? Andrzej, czy pomyślałbyś, pamiętasz jak zaczynaliśmy program Teraz My, internet w Polsce raczkowa. Czytało się papierowe gazety, wysyłało się researcherów do archiwum prasowego jakiegoś po informacje, żeby wyciągnąć jakieś stare wywiady. A dzisiaj wszystko masz w internecie, w telefonie, znaczy tam nawet nie musisz siadać przed komputerem.
Nie, ja się zgadzam, wiesz, no to tak, tylko wiesz co, taka tego rodzaju aż demokracja bezpośrednia wydaje mi się, no jak patrzę na to, co się dzieje, jak Trump w Stanach potrafił uwieść, prawda, ludzi i do czego ich jakby doprowadza, w cudzysłowie, wydaje mi się też w jakiś sposób niebezpieczna. To znaczy ja uważam ciągle, że...
No dzięki, no to zobacz, co PiS wyprawia. No.
Zgadzam się, tak, ale to jest też to, że PiS, zobacz, dzięki pandemii PiS na przykład nie wystawia się na rozmowy z dziennikarzami. Przecież konferencje prasowe, które kiedyś, jak my na nie jeszcze chodziliśmy i na przykład...
Robiliśmy chłosy.
To do dzisiaj były prezydent Kwaśniewski wspomina, jak potrafiliśmy go, prawda, okładać na tej, na takiej konferencji prasowej.
No bo to były konferencje prasowe.
To były konferencje prasowe. A dzisiaj, prawda, jak one są robione zdalnie, to ci politycy sobie wybierają, które pytanie,
oczywiście,
kto je zada, obcinają, prawda, tych pytających.
No bo się komunikują ponad głowami,
tak, dziennikarze. Więc moim zdaniem jest potrzebny po pierwsze dziennikarz, wiesz, taka bezpośrednia, to, że wiesz, że polityk się będzie kontaktował tylko przez internet z wyborcami, to wiesz, to nie wystarcza.
Więc znaczy politykom wystarcza.
Politykom tak, tylko wiesz, no ludziom.
No dobrze, ale może Andrzeju, nasz zawód dziennikarza jest zawodem, który skazany na zniknięcie.
Mam nadzieję, że nie, ale wiesz, no zobacz, tak jak się dzieje też właśnie to, co powiedziałeś. Jak my żeśmy zaczynali, wszystkie te treści informacyjne były darmowe. Dzisiaj się za nie płaci i nikt tego, wiesz, nie kwestionuje. Płaci się, jeśli, wiesz, no różnie, prawda, albo jest paywall, albo jest prośba o...
O
wspomożenie, prawda? Ale ludzie z tego żyją. Kiedyś to było nie do pomyślenia, to się nie, w ogóle tak się nie dało.
Rozumiesz? Zgoda, ale to ze względu na to, że jest prosty w dzisiejszych czasach system dystrybucji treści. Masz internet. I internet zmienił wszystko. Nie musisz mieć koncesji, nie musisz wykopywać tam fal częstotliwości, na których możesz nadawać, tylko po prostu puszczasz to w internet i to jest najwyższej jakości. To jest, każdy może obejrzeć, każdy może sobie, wiesz, w dowolnej chwili odtworzyć. Tak, tylko wiesz, moim zdaniem zastanawiam się, czy po prostu zmierzch dziennikarstwa nie nadchodzi, ponieważ jest zbyt wiele ośrodków społecznych, politycy, duży biznes, którzy nie są zainteresowani kontrolą, jaką mogą pełnić dziennikarze w imieniu czy to wyborców, czy też konsumentów. Że tak naprawdę dziennikarz jest jak wrzut na dupie, a dzisiaj możesz po prostu chirurgicznym cięciem, w cudzysłowie, mając dobre media społecznościowe, ominąć. Usunąć sobie ze swojej drogi.
Wszystko się zgadza, Tomek, ale stworzony przez ciebie program w TVN24, czarno na białym, do dzisiaj jest takim programem, który potrafi złapać polityków na kłamstwie.
I bardzo się cieszę. I powinien być jak najdłużej, Andrzej.
Prawda? Tak, właśnie. No i wiesz, i moim zdaniem tego nic nie zastąpi. To znaczy tego, że TVN24 to jest stacja, która ma pieniądze na to, żeby finansować działanie tych reporterów. No i bo wiesz, bo to sam pamiętasz,
no dobrze,
kiedy
Andrzej,
tworzyłeś ten
Andrzej,
program,
zobacz,
to
no dobrze,
wymaga pieniędzy,
ja wiem,
prawda?
Jasne.
I
Andrzeju,
co za tym
dobrze,
idzie?
Dobrze, i skoro zeszliśmy na temat TVN24, który, uwaga, 20-lecie świętuje, jeśli byście nie wiedzieli. Właściwie powinien tutaj wjechać jakiś tort, ale ponieważ
to ja
jestem...
ja powinienem z tortem przyjechać.
Ale ponieważ jestem na diecie, to nawet nie chcę się kusić.
Ale wiesz, ale byłby, widzisz, powinienem pomyśleć o tym i przynieść tort marchewkowy.
20-lecie, wielkie gratulacje, Andrzej. Andrzej jest od początku w TVN24.
No ale tobie też mogę złożyć, bo
no,
byłeś
życia
trochę
też
krócej,
spędziłem.
Ale wiesz,
tak.
No, przecież...
Andrzeju, wciąż się ludzie pytają, tak? Czy po pierwsze, Amerykanie nie sprzedadzą TVN24?
Nie, zapewnili nas, że nie.
Macie taką gwarancję, tak?
No, gwarancję słowną,
znaczy,
prawda? Słowną,
no,
że
tak,
najwyżsi
tak.
Wodzowie, którzy teraz dowodzą Discovery, mówią, nie sprzedamy.
I teraz jest druga rzecz. Znaczy, jesteście tym wrzodem, jeśli chodzi o obecną władzę. Zresztą, co jest bardzo niesprawiedliwe, my z Andrzejem naprawdę nieźle chłostaliśmy Donalda Tuska i całą tę ekipę, aż był bojkot ogłoszony naszego programu przez ministrów i przez samego premiera Tuska. Bo tak zaszliśmy im za skórę. Natomiast do czego zmierzam? Wiesz, ta władza jest gotowa zrobić wiele rzeczy gdzieś w ogóle poza, że tak powiem, prawem. Co na przykład z koncesją?
Nie wydaje mi się, żeby jej nam nie dali.
Nie, ale zobacz, nie to jest ile już ponad rok TVN czeka 24 na przedłużenie koncesji.
Ale no, nie ma żadnej podstawy do tego, żeby tego nie przedłużać. Także nie widzę w ogóle innej
nie
możliwości.
Nie masz obawy w ogóle tutaj.
Prawdę powiedziawszy, no wiesz, jakiś 1% zawsze człowiek. Mhm. Nie, bo jak tutaj z tobą siedzę, nie wiem, czy jak wyjdę, to czy się nie przewrócę, okaże się, mam udar i będzie piękny pogrzeb, prawda?
Ja pierdzielę, ostatni wywiad Morozowskiego i ja to mam.
Ale,
ale bym opchnął ty.
Ale pamiętasz, co mi obiecałeś, że zorganizujesz piękny pogrzeb.
Będzie impreza, Andrzej. No to, tak jest. Żeby było jasne, no, żadnego płaczu czy czegoś, tylko ma być na wesoło.
Ma być na wesoło.
I tak będzie, Andrzej. Obiecuję, poza tym to jeszcze wiele, wiele lat przed tobą i na pewno jak wyjdziesz, nie padniesz. Więc z drugiej strony, weź taki ostatni wywiad, wiesz, koniec wywiadu, żegnamy się.
Piękne, tak, to też moje marzenie, a w ogóle wiesz, umrzeć na wizji, nie masz czegoś takiego?
Chciałbyś umrzeć na wizji?
Tak, tak. Tak, wiesz, no oczywiście nie to, żebym popełniał samobójstwo, tylko wiesz.
Nie, ale prostu, żeby to była jakaś piękna jakiś, śmierć,
tak,
nie?
Nie, jakiś bezbolesny, wiesz.
Po prostu.
Takie rzeczy, tak. Tak. Nie masz takich marzeń?
Odszedł na wizji. Słuchaj, bo ty nie jesteś osobą, Andrzej, znamy się wiele lat, która by na przykład planowała sobie jakąś emeryturę dziennikarską, nie?
Wiesz co, myślę powoli o tym. Wiesz, ja za rok wchodzę w wiek emerytalny, więc tak już, znaczy taki oficjalny oczywiście. Mm-hmm. Więc
no to nie przejdziesz na emeryturę. Po pierwsze, chyba cię nie puszczą, bo za dużo oglądalność.
Jeśli moja firma nie będzie, prawda, na mnie naciska, żebym przeszedł, to nie przejdę. ale no, zaczynam myśleć o tym, tak, co dalej. Ale wiesz co...
Ale co byś chciał robić na emeryturze, skoro już zaczynasz myśleć?
Wiesz co, ja ciągle bym chciał robić to, co robię. Ja się interesuję polityką, sam wiesz, no. Także naprawdę wcześniej czy później wszystkie inne rozmowy mnie nudzą, a rozmowa o polityce jak tutaj, prawda...
Godzinami możemy rozmawiać,
gadać,
oczywiście.
Tak, od rana do nocy i tak było przecież, jak się znamy 30 lat już.
Ja powiem tym, którzy nie słyszeli tej anegdoty, a może nie słyszeli, i pewnie większość nie słyszała. W ogóle program Nasza Wspólna Kariera z Andrzejem. Znaliśmy się już wcześniej, zanim powstał TVN, zanim powstał TVN24. Znaliśmy się z Sejmu, obaj byliśmy sprawozdawcami parlamentarnymi. Andrzej w ogóle był takim moim mentorem, który mnie wprowadził w to środowisko sprawozdawców parlamentarnych, bo był kiedyś taki okrągły stół. W ogóle dziennikarze kiedyś mogli chodzić po całym Sejmie, nie było żadnych stref zakazanych, no nie można było wejść tylko na salę posiedzeń plenarnych. I był okrągły stolik.
Ale można było w kuluary.
Tak, można było wchodzić w kuluary, rozmawiać z politykami, dowiadywać się. I był okrągły stół. I przy tym okrągłym stole była taka niepisana zasada, że siadała ta starszyzna dziennikarska. No Andrzej, tam inni, których podziwiałem. I pamiętam, kiedyś Andrzej siedział tam sam przy tym stoliku i tak zobaczył na mnie, ja tam warowałem gdzieś pod oknem. Andrzej, młody, chodź, pogadamy. I wtedy tak mnie Andrzej jakby... No dzięki temu, że dostałem zgodę, aby usiąść przy tym okrągłym stole, to już się nie odspawałem od niego. Ale dokąd ja zmierzałem w ogóle? Czekaj. Przez lata oczywiście widywaliśmy się w pracy, po pracy tam w związku z tym, że obaj byliśmy sprawozdawcami parlamentarnymi, aż w końcu byliśmy w tej samej firmie, w TVN-ie. I pamiętam, że to, że zaczęliśmy robić wspólnie program, to był, nie wiem czy pamiętasz, Andrzej Pieczyński.
Adam.
Patrzyłem na ciebie, myślałem o Adamie. Adam Pieczyński, który powiedział, że tak wspaniale się kłócimy i dyskutujemy o polityce, bo mieliśmy zwyczaj z Andrzejem po prostu, jak tylko była jakaś wolna chwila, to się naprawdę... Ale tak, nie że chamsko, ale wymiana poglądów następowała.
Tak, i taka była, zawsze byliśmy dosyć sarkastyczni wobec siebie, prawda?
Żarty docinaliśmy sobie, ale też kpiliśmy z polityków.
I tak powstały kuluary, czyli nasz kuluary, pierwszy wspólny program.
I Adam powiedział tak, zróbcie wspólnie program. Później było prześwietlenie. No tam było kilka niezłych numerów. Pamiętasz, jak czas temu pokazaliśmy zdjęcie z paskiem na oczach, bo on wtedy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to była afera Rywina.
I pamiętam, że jakieś dokumenty poszliśmy z prześwietleniem, żeby to był tak dobrze zakorzeniony program, że
prezydent
udało mi się, tak, prezydent. Mieliśmy prześwietlenie u Kwaśniewskiego, u prezydenta Kwaśniewskiego.
I ja mu pokazałem notatkę.
Notatkę jakąś. Tajną. I on ci ją wyrywał.
A ja dziś pamiętam tekst Aleksandra Kwaśniewskiego. Panie prezydencie, to jest tajne. Ja nie wiem, czy ja mogę panu udostępnić.
Dokładnie, ja ci ją wyrywał. Tak.
My robiliśmy
Panda!
Ja jej nie znam, nie wiedziałem o niej. No różne rzeczy tak, się działy.
Tak, było się.
Kawał życia. I słuchaj, czy ty myślisz, że na przykład taki program w ogóle, bo często jestem o to pytany, czy na przykład bym chciał z tobą poprowadzić jakiś poprowadzić znowu teraz my. I ja mówię bardzo chętnie, tylko ten program nie ma dzisiaj szans.
Nie ma,
bo nie przyjdą politycy.
Tak, nie przyjdą, zgadzam się.
Bo oni sobie wybierają miejsca, gdzie chodzą, nie mają takiego poczucia, wiesz, kiedy my startowaliśmy z tamtym programem, politycy jednak mieli takie poczucie, że mają obowiązek odpowiedzieć na pytania.
Ale nie wiem, czy pamiętasz, my już wtedy też mieliśmy z tym problem i pamiętasz, mieliśmy taki pomysł z Edkiem, żeśmy go Miszczakiem, czyli szefem TVN-u dużego, omawiali.
Dyrektorem programowym. Szefem dyrektorem, był Piotr,
tak, dyrektorem programowym. Walder. Tak, tak. I nie wiem, czy pamiętasz, że właśnie myśleliśmy, jak dowcipnie, śmiesznie ośmieszać polityków, którzy nie chcą do nas przyjść. Pamiętasz, myśleliśmy, żeby taką małą piaskownicę tam zrobić,
grabki. A pamiętasz, jak zaprosiliśmy Tuska, jak został, wygrał wybory?
Tak.
Bo on nie chciał do nas przychodzić, bo był
Doda
obrażony.
Przecież. Z Dodą.
Nie, to... Nie. Doda była...
Sekwencja Doda mu śpiewała
była, tak, ale sekwencja była taka, birthday. Ponieważ my wydzwonialiśmy po zwycięskich wyborach i byliśmy spuszczani i wyraźnie Tusk nie chciał do nas przyjść, do Teraz My, to my wzięliśmy, pamiętasz, zespół z muzyką, grający muzykę ludową. I panie z chlebem, jak on wychodził z Dzień Dobry TVN, bo on poszedł do Dzień Dobry TVN, a na dole chleb, sól i kapela ludowa, umcy i panie premierze, zapraszamy i kamery były, nagrywały to i on wtedy zacisnął zęby, uśmiechnął się,
powiedział, że
przyjdzie i przyszedł, mu zaśpiewała Doda. Później platformersi wszyscy powiedzieli, że chcieliśmy zniszczyć Tuska, a z kolei cała druga strona opozycyjna powiedziała, że weszliśmy w dupę Tuskowi i z tą Dodą.
Ale też po latach Donald Tusk mi powiedział, że najgorsze było to, że w rodzinie go podejrzewali, że on ma romans z tą Dodą.
No bo patrzył...
Nie, to nie było tak, tylko to było... Przecież my powtórzyliśmy to, co Kennedy z Marilyn Monroe, prawda?
Znaczy tak, to co Marilyn Monroe z Kennedy.
No tak, tak. A wiadomo, że ich łączył romans. No i wiesz, i to był po prostu, to był powód, dla którego...
Ale przypomnij sobie, jak pani Doda była...
No tak, to prawda.
Ubrana.
Tak,
to znaczy, prawda. Więcej
na
było
Marilyn
odkryte,
Monroe moim zdaniem była zrobiona. Tak,
wiesz,
tak,
więcej
tak,
było odkryte tak, niż tak, zakryte.
Tak,
i
tak,
wszyscy
tak.
Zerkaliśmy na nią. Tak, wiesz, ten wzrok uciekał.
Ale wiesz, bo my zapominamy teraz, że przecież no, teraz my, to był przez wiele lat taki program właśnie, który łączył politykę z rozrywką.
No nie taki wiem, był zamysł w ogóle.
Tak,
przecież.
Ale nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy tak zwane teasery, czyli takie...
Wygłupialiśmy się na
tak, maksa. Na początku był wygłup. Jak się zaczynały na przykład taśmy Beger. Program z taśmą, pamiętasz? Kaczka w klatce była.
Tak,
i my
tak.
Tę kaczkę żeśmy karmili, bo pokazywaliśmy zdjęcia, jak Jarosław Kaczyński karmi kaczki w tym. I się nabijaliśmy z tego, jak sobie ociepla wizerunek. Tak. Po czym potem poszedł niezwykle moim zdaniem poważny program, czyli nagrania z pokoju pani Beger.
Wiesz, ale my w zamyśle, my nie chcieliśmy tworzyć, wiesz, gadających głów, tylko chcieliśmy stworzyć format, którego wówczas w Polsce w ogóle nie było, jeśli chodzi o publicystykę polityczną. I uważam, że nam się udało. Andrzej, ten program odniósł sukces.
Dokładnie, ja się zgadzam i to właśnie dzięki temu odniósł sukces, wiesz. Więc gdyby się udało coś takiego powtórzyć, to ja zawsze z tobą, Tomek.
Ja z tobą również, tym bardziej, że naprawdę, wiesz co, ponieważ rzadziej się widujemy, to mam taki, wiesz, taki, ciągnie mnie do dyskusji z tobą.
A, dziękuję. No.
Mam nadzieję, że w drugą stronę to też działa.
Też.
Ale mówię, moim zdaniem, odpowiadam od razu, bo jakby wrócę do tego pytania. No niestety, drodzy widzowie, znaczy z Andrzejem chętnie, my razem, natomiast
politycy,
nikt nie przyjdzie do tego programu.
Aczkolwiek, wiesz, moglibyśmy pomyśleć o tym, żeby do niego zapraszać młodych polityków, którzy są, bo tam rośnie cała taka kadra wyszczekanych, wygadanych, dowcipnych, także wiesz...
Na przykład jaki?
Ale żebyś wiedział,
zgadza się. Taki lotny, że hej.
Tylko wiesz, to już nie jest młody polityk tak naprawdę. Ja mówię, naprawdę, pan Strzeżek, taki wicerzecznik partii Gowina. Naprawdę...
A wiem,
tak,
wiem.
Tak, wiem.
Wiem.
Bardzo, nie. bardzo.
Tak, ale on jest zawsze taki gotowy do walki.
Tak, ale wiesz, ale też potrafi się odgryźć. No, kiedy teraz Bielan coś opowiada, że to on jest przewodniczącym, no wiesz, jest jedno zdanie. Pan Strzyk mówi, upały szkodzą.
Nie, ale to, no jest, wiesz, to jest oczywiste.
I eleganckie, ale bardzo dobre, prawda? I, no, czyli potrafi,
Michał Kamiński też jest w niezłej formie. Bardzo ładnie podsumował panią Lidię Staroń, jej występ, kiedy zapytał senatora Bosackiego, czy chce pan jeszcze zadać jakieś pytanie? Nie, bo już tak nic nie zrozumiałem. Na co... Michał Kamiński. Tak, no, rozumiem pana.
Ale ja muszę przyznać, że Michał, no bo przecież z nami Michała, jak był jeszcze dziennikarzem.
Tak, no, był moim szefem w Radiu Vox w Bydgoszczy przez chwilę.
Więc i jest młodszy chyba od nas obu, prawda?
Czy... Nie, jest, ode mnie, jest między nami. A, on między jest nami. Chyba ode mnie rok starszy.
A, okej, okay, no w porządku. No to w każdym razie...
Ja jestem najmłodszy. Wciąż.
I muszę powiedzieć, że ja z podziwem patrzyłem na to, jak on prowadził to, dlatego że no, starał się i udawało mu się to, czyli żeby, chociaż jest przecież politykiem, którego serce nie jest umieszczone po tej stronie, gdzie pani Staroń akurat w tym miejscu była, ale bronił jej, kiedy trzeba było. I odwrotnie, przed nią bronił senatorów, kiedy też trzeba było, więc jako wicemarszałek, wiesz, muszę powiedzieć, chapeau. Rzadko go oglądam, no bo wiesz.
Nie ma po co, tak. Nie ma też po co
znaczy,
tego
no, senat,
senatu.
Wiadomo,
senat,
prawda,
wiadomo, że nigdy nie budził innym, wielkich emocji. Czyli tak, wspólny program, owszem, to też mówimy może jacyś szefowie TVN-u, tam by chcieli jakiś fajny formacik. To my tutaj z Andrzejem stoimy w blokach startowych. Słuchaj, powiedz mi, a jak w ogóle oceniasz kondycję dziennikarstwa? I teraz mi nie chodzi o to, o czym rozmawiamy, że tam politycy komunikują się, wiesz, ponad głowami, tylko wiesz, jak patrzysz na polskie media...
Też uważam, słuchaj, że...
To jak to widzisz, powiedz?
Wiesz co, PiS potwornie zepsuł, no bo jednak kiedyś telewizja publiczna to była telewizja publiczna, prawda? Mieliśmy mnóstwo zastrzeżeń, ale tam był Piotrek Kraśko na przykład, który teraz jest w TVN-ie, ale to były, no wiesz, tam była Kaśka Kolenda, prawda? No ludzie, których cenimy. Dzisiaj telewizja publiczna straszliwie moim zdaniem
nie ma
zepsuła.
Nie mów, tak, Andrzej, nie mów tutaj, w tym programie sorry, nie mów telewizja sorry. Publiczna.
No tak, masz rację, ale wiesz co, no to psuje dziennikarstwo. To psuje dziennikarstwo.
Ale jesteś o tym, żeby po przegranych, jeśli dojdzie do takiego momentu, że PiS odda władzę, żeby to zaorać.
Nie chcę o tym w ogóle mówić. Nie chcę o tym w ogóle mówić.
Znaczy, dlatego, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu rozwiązać telewizję.
Wiesz co, państwo. Pewno się tak nie da, ale
bo
wiesz co, nie chcę o tym rozmawiać, dlatego że się od razu denerwuję. No. Tak mnie to no wkurza mnie to po prostu, wiesz.
Ale wiesz, tak ordynarnej propagandy że nigdy można, nie tak. było po 89
no
roku.
Tak, ale wiesz co, że znaleźli się ludzie, którzy to robią.
I to niektórzy byli, wiesz, naszymi znajomymi.
Pani Cholecka przecież, którą znaliśmy, prawda?
Przez lata. No tam więcej
przez
osób.
Przez wiele lat i więcej innych osób. I wiesz, i to mnie jakoś tak, no...
Boli.
Znaczy, że wiesz, że tutaj, tu mi się wydaje, że jest jakiś upadek dziennikarstwa, ale z drugiej strony, no wiesz, na przykład ty i twój film o Kościele.
Dziękuję. Wiesz, co mi się podoba w tych naszych rozmowach, że czasami sobie strzelimy z otwartej, a czasami jest głoskanie po główce.
Tak jest. Więc wiesz, to pokazuje, że jednak dziennikarstwo i to takie naprawdę kompletnie niezależne, jak ty zrobiłeś, czyli wiesz,
ja
zrobiłeś
wiem, tylko
ten film
ale nie masz,
zupełnie...
Ale, co, ale nie masz takiego poczucia, że wiesz, jak się spojrzy, tak, na jest TVN i dobrze, że jest, tak, jest silny i jest finansowany, ma pieniądze, powstaje wiele ważnych rzeczy. No ale tak, słyszę Gazeta Wyborcza, tam jakieś są problemy, zresztą teraz awantura...
Ale wiesz co, moim zdaniem ona się podniesie, to tak? jest tak, to wiesz, no, to jest wewnętrzne no sprawy, ale to się podniesie. Tak.
Polsat, no...
A no Polsat,
ma swoje interesy, tak. Znaczy właśnie nie Polsat, a właściciel Polsatu, czyli pan Solorz.
Polsat, ale też moim zdaniem taka stacja być powinna, bo Polsat usiadł okrakiem na barykadzie, prawda? Są dwa plemiona i oczywiście jak się kończy siadanie okrakiem na barykadzie, to wiemy, może nie być przyjemnie na koniec, ale ja uważam, że rozumiesz, nie ma w tym nic złego, że jest taka stacja,
nie, ja
która się...
Ja stwierdzam fakt, znaczy wiesz, ja nie oceniam teraz, tak, ja stwierdzam
tak,
fakt.
Tak.
I zobacz, i tak naprawdę, jak spojrzysz, to jest koniec mocnych mediów. Znaczy, jest jeszcze Radio Z i RMF. No jak to wycisnąć tak naprawdę, Andrzej?
No i Polska Press, prawda? No, to...
no tak, to jest potęga dzisiaj.
To jest, wiesz, wszystko, co
co najlepsze w dziennikarstwie.
Tak, tak. Znaczy wiesz, ja nie chcę w ogóle osądzać dziennikarzy, którzy się tam dostali jakby pod panowanie pana Obajtka. I to wiesz, no to pewno jest wielki problem dla nich, co dalej robić, prawda? Natomiast w ogóle jakby ten pomysł, żeby kupować przez państwowe spółki prywatne media, jest jakimś obłędem. A wiesz, to... Okej. Okay. O czymś przyjemniejszym porozmawiamy.
Właśnie, żebyśmy spuentowali, bo wiem, że musisz uciekać, co prawda tutaj rozmowa jest bez limitu. Może jakąś anegdotkę, Andrzej, na koniec?
Anegdotę?
Tylko przyzwoitą, taką w miarę chociaż przyzwoitą, bo...
Już chyba wystrzelałem z anegdot.
Przestań.
Próbuję sobie coś przypomnieć. Nie, do zonek, no bierz pod uwagę mój wiek, proszę cię.
Przestań, w ogóle Andrzej, jesteś, znaczy w ogóle, powiem ci tak, wiem oczywiście ile masz lat, ale ty nigdy nie wyglądałeś na swój wiek.
O, dziękuję, dzięki.
I nigdy nie zachowywałeś się na swój wiek. Co oczywiście czasami miało swoje też złe strony.
Nie wiem, o czym mówisz.
Powiem tak. Andrzeju, bardzo miło było ciebie zobaczyć i gościć przede wszystkim w programie. Mam nadzieję, że to nie nasz ostatni raz.
Chociaż Tomek, jedna rzecz, no. Że jest ciebie tylko połowa. No.
No widzisz, tak wygląda jak niezależne dziennikarstwo.
No
człowiek nie dojada, nie śpi i to jest, wiesz, najlepsza dieta. Nie, już musiałem, Andrzej, już musiałem, to był wiesz, byłem
na krawędzi. Ale my się rzadko widujemy i na mnie to zrobiło wrażenie, słuchaj, że...
No, ale też widywałeś mnie pewnie gdzieś tam, jakby, znaczy widywaliśmy się nawet, jak ja byłem przecież duży, to...
No mam takie zdjęcia jeszcze, wiesz.
Bo Andrzej powiedział, że widywaliśmy się rzadko w ostatnim czasie. No rzeczywiście tak jakoś...
No trochę przez pandemię
te spotkania były rzadsze. Natomiast czasy teraz my i naszego duetu sprawiały, że moja żona, gdy poszła do lekarza, czekając w kolejce, została wywołana przez pielęgniarkę w pewnym momencie. Pani Sekielska-Morozowska.
No i do dzisiaj, ponieważ tam, gdzie mieszkam, są jeszcze wolne tereny do kupienia. Któregoś razu widziałem, jak pani agentka komuś pokazuje te tereny, prawda? I słyszę, jak mówi, no a tu obok mieszka pan Sekielski.
Słuchaj, ja nie narzekam. To był wspaniały czas, te kilka lat, kiedy działaliśmy i broiliśmy razem, zdobywając też nagrody różne.
Ale wszystkie możliwe.
Wiesz, co było najfajniejsze? Że było dużo zabawy.
Tak, to prawda.
Że mieliśmy
dystans. My się dobrze bawiliśmy. Tak. To ciekawe. No właśnie.
Dzięki, Andrzejku. Andrzej Morozowski. TVN24. Wszystkiego
Tomasz najlepszego. Tomasz Sekielski.
Kiedyś też TVN24. Przekaż wszystkim kolegom życzenia ode mnie i moich widzów. Zakładam, że takowe będą pod tym wideo z okazji 20-lecia.
Dziękuję.
Wielka rzecz. Wielka rzecz. Oglądajcie TVN24, ale róbcie sobie przerwę, aby oglądać na przykład Sekielski Online lub inne produkcje Sekielski Brothers Studio. I aby te rzeczy mogły powstawać, wspierajcie nas na patronite.pl/Sekielski. Dzięki za dzisiaj.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.